Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, witam w poniedziałek 29 sierpnia i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Przy mikrofonie Joanna Borkowska-Sorucić. Władze Queensland zamierzają dokonać przeglądu zasad dotyczących prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków. Rosja ponownie oskarżyła Ukrainę o ostrzał elektrowni atomowej w Zaporożu. W polskich szkołach jest dużo miejsca dla uczniów z Ukrainy. A oto szczegóły wydarzeń. Zaczynamy od wiadomości z Australii. Kierowcy zażywający marihuanę w Queensland już niedługo mogą mieć prawo do prowadzenia pojazdów. Władze stanowe przygotowują się do przeglądu obowiązujących zasad dotyczących prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków. Marihuana to roślina należąca do konopi indyjskich i we wszystkich stanach Australii poza Tasmanią prowadzenie pojazdu będąc pod wpływem marihuany jest nielegalne. Aktorka, piosenkarka i działaczka na rzecz walki z rakiem Olivia Newton-John, która zmarła na początku tego miesiąca, sadziła marihuanę na swoim rancho. Korzystała z niej w celu łagodzenia objawów raka, określając marihuanę jako magiczną, cudowną roślinę. Ostatnio ujawniono, że Olivia Newton-John planowała napisać list wyjaśniający do premiera Antoniego Albanese. Pragnęła, aby w Australii rozszerzono możliwości dostępu do preparatu dla osób cierpiących na przewlekłe choroby. Od 2016 roku lekarze pierwszego kontaktu w Australii wypisywali 250 tysięcy recept na marihuanę leczniczą na różne dolegliwości. Decyzja w sprawie legalizacji marihuany zostanie podjęta do końca 2023 roku. Szef gangu Comanchero, Tarek Zahed, stanie dziś przed sądem w Sydney pod zarzutem morderstwa zaledwie kilka miesięcy po tym, ledwo przeżył zamach na własne życie. Lider prawnie zakazanego gangu motocyklistów został wczoraj aresztowany w powiązaniu ze śmiercią mężczyzny w Bankstown 8 lat temu. Detektyw nadinspektor Danny Doherty powiedział, że aresztowanie było bardzo ryzykowne, a Zahed został również oskarżony o porwanie z zamiarem popełnienia poważnego przestępstwa.
So at 4:50 PM yesterday.
Wczoraj oficerowie jednostki operacyjnej aresztowali 42-letniego mężczyznę. Było to aresztowanie wysokiego ryzyka z powodu tego, że mężczyzna uchylał się od prawa od wielu, wielu lat. Następnie mężczyzna został przywieziony na posterunek policyjny w Surry Hills i oskarżony o morderstwo oraz porwanie. Tadek Zahed jest oskarżony o zabójstwo 29-letniego Józefa Asuma w 2014 roku. Odmówiono mu zwolnienia za kaucją, a dziś pojawi się w sądzie lokalnym Downing Center. Policja aresztowała Zaheda po oddaniu strzałów ostrzegawczych. Jest szansa na zażegnanie sporu między związkami zawodowymi kolei i rządem stanowym. Minister do spraw relacji w miejscu pracy Damien Touthope powiedział, że rząd wycofał swój wymóg zawarcia nowego porozumienia korporacyjnego, zanim rozpoczną się modyfikacje, których domaga się związek zawodowy w odniesieniu do nowego składu pociągów międzymiastowych. Punktem spornym w przedłużających się negocjacjach było naleganie przez rząd na zawarcie porozumienia jeszcze przed rozpoczęciem modyfikacji. Damien Touthope powiedział, że rząd natychmiast zezwoli na rozpoczęcie prac modyfikacyjnych nowych pociągów Intercity, a oferta jest uzależniona od zgody związków zawodowych kolei na odwołanie wszelkich dalszych akcji protestacyjnych. Sekretarz Australijskiej Rady Związków Zawodowych Sally McManus wzywa do negocjacji z wieloma pracodawcami w celu poprawy warunków pracy i rozwiązania problemu płac w Australii. Negocjacje z wieloma pracodawcami są możliwe, ponieważ związki zawierają układ z wieloma miejscami pracy, co daje możliwość pracownikom połączenie się w celu uzyskania większej podwyżki płac. McManus powiedziała ABC, że krajobraz zatrudnienia w Australii jest znacznie mniej uzwiązkowiony niż 30 lat temu, co przyczyniło się do problemu ze wzrostem płac w Australii. Zasadniczo siła przetargowa pracowników została zmiażdżona przez wiele lat i to jest dlaczego mamy problem, ogromny problem ze wzrostem płac i jeśli nie zajmiemy się tym problemem, to sytuacja nie ulegnie zmianie. Chcemy się zobaczyć z ludźmi, którzy nie mają dostępu, mieszkają gdzieś w górach, nie będą mieli dostępu do negocjacji, potrzebują opcji elastycznych rozwiązań, negocjacji z wieloma pracodawcami, stworzenie sektoru negocjacji. Powinno to być proste, powinno być sprawiedliwe, powinno dać tym pracownikom siłę przetargową, której potrzebują, aby ponownie uzyskać podwyżki. Szczyt Międzynarodowej Konferencji w Tokio dotyczący rozwoju Afryki zakończył się serią porozumień i 30 miliardami dolarów z amerykańskich funduszy przeznaczonych dla krajów afrykańskich. Na zakończenie spotkania w Tunisie podpisano ponad 30 umów między Japonią a krajami afrykańskimi, a przywódcy okrzyknęli szczyt sukcesem. Konsekwencje gospodarcze pandemii COVID-19, kryzys żywnościowy pogłębiony wojną Rosji na Ukrainie oraz wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, przed którymi stoi wiele krajów afrykańskich, były jednymi z tematów poruszanych podczas dwudniowej konferencji. Na spotkaniu były omawiane także napięcia w krajach afrykańskich. Minister spraw zagranicznych Japonii Yoshimasa Yahashi powiedział, że podpisana została deklaracja współpracy w wielu kwestiach. Nawet w tych okolicznościach, przy udziale wielu dygnitarzy z różnych krajów afrykańskich, w ciągu ostatnich kilku dni toczyły się ożywione i interaktywne dyskusje między urzędnikami japońskimi i afrykańskimi z różnych dziedzin. Wśród przywódców w Japonii i Afryce udało nam się przyjąć deklarację z Tunisu, która pozwoliła nam osiągnąć porozumienie w sprawie współpracy w wielu dziedzinach. Rosja ponownie oskarżyła Ukrainę o ostrzał elektrowni atomowej w Zaporożu, twierdząc, że rurociąg został uszkodzony podczas ostatnich ataków. Rzecznik Ministerstwa Obrony Igor Konaszenkow powiedział, że celem Ukrainy jest stworzenie groźby katastrofy nuklearnej spowodowanej przez człowieka.
Kijowski reżim продолжает провокации.
Reżim kijowski kontynuuje swoje prowokacje w celu stworzenia zagrożenia spowodowanego przez człowieka katastrofą nuklearną w Zaporożu. Elektrowni jądrowej w sumie wystrzelono tam 9 pocisków. W wyniku ostrzału jeden pocisk spadł w rejonie 6 bloku, a 5 pozostałych przed pompownią 6 bloku, która zapewnia chłodzenie dla tego reaktora. Konaszenkow kontynuował, mówiąc, że personel techniczny monitoruje sytuację i że poziom promieniowania w elektrowni pozostaje normalny. Obawy o możliwość wycieku promieniowania w największej elektrowni jądrowej w Europie utrzymują się, ponieważ obie strony obwiniają się o ostrzał. Prezydent Ukrainy zapewnił, że do Doniecka i wszystkich okupowanych przez Rosję miast wróci szczęśliwe i bezpieczne życie. Dodał, że symbolem tego będzie ukraińska flaga, która zawiśnie w tymczasowo zajętych przez najeźdźców miastach. W sowieczornym przemówieniu prezydent Wołodymyr Zeleński przypomniał, że w ostatni weekend sierpnia tradycyjnie obchodzono Dzień Doniecka i Dzień Górnika. Od 2014 roku okupanci zmienili w Doniecku wszystko. W tym roku cała Ukraina nie może świętować. Ale nie zapomnieliśmy i nie zapomnimy żadnego z naszych miast i żadnego z naszych ludzi. Donieck zawsze był jednym z najbogatszych i najsilniejszych miast Ukrainy. Górnictwo zawsze było jednym z najbardziej szanowanych zawodów. Teraz Donbas jest prawie zniszczony przez rosyjskie ataki, zdewastowany. Dumny i mężny ukraiński Donieck został upokorzony przez okupantów i obrabowany. Prezydent Wołodymyr Zeleński poinformował także, że od jutra wznawia przemówienia do państw i narodów, które wspierają jego kraj. Rosyjskie wojska rozpoczęły atak rakietowy na okolice Równego na północno-zachodniej Ukrainie. Uderzyli w obiekt wojskowy w rejonie Sarneińskim. Szef Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Witalij Kowal, przekazał, że na razie nie ma informacji o ofiarach.
Ostatnia powietrzna trwoga przynosiła rakietne udary.
W czasie ostatniego alarmu przeciwlotniczego został zaatakowany obwód rówieński. Według wstępnych danych nie ma ofiar. Ucierpiał obiekt infrastruktury wojskowej w obwodzie sarneńskim. Wyjechaliśmy na miejsce uderzenia, wrócimy z informacjami. Ukraińskie media za grupą białoruski Hajun podają także, że Rosjanie wystrzelili z terytorium Białorusi wiele rakiet na północne obwody Ukrainy. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapewnił, że w polskich szkołach jest dużo miejsca dla uczniów z Ukrainy. Obecność dzieci ukraińskich uchodźców nie spowoduje, że ten rok szkolny będzie znacząco inny, powiedział Przemysław Czarnek w Polskim Radiu.
200 tysięcy dzieci ukraińskich na kilka milionów dzieci polskich to naprawdę nie jest dużo, biorąc pod uwagę fakt, że 1,5 miliona dzieci polskich było w polskich szkołach w ostatnich 20 latach, więc miejsca dla dzieci ukraińskich jest sporo. Pewnie to są miejsca takie jak centrum Warszawy, gdzie będą szkoły, gdzie mogą mieć jakiś problem z tym związany, bo tam jest kumulacja uchodźców. Natomiast generalnie w Polsce problemu z dziećmi ukraińskimi nie ma. to również dzięki systemowi przyjmowania dzieci ukraińskich do szkół elastycznemu, wypracowanemu z samorządowcami, dzięki finansowaniu stuprocentowemu ze strony państwa polskiego opieki nad dziećmi ukraińskimi w polskich szkołach.
Kilka dni temu wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski poinformował, że zdecydowana większość ukraińskich dzieci w Polsce uczy się w szkołach podstawowych. Ponad 40 tysięcy dzieci jest w przedszkolach, a do liceów, techników i szkół branżowych uczęszcza kilka tysięcy młodych z Ukrainy. Do tej pory do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zgłosiło się ponad 13 tysięcy osób. Takie dane podał wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak. Polityk przyznał na antenie TVP Info, że w najbliższych tygodniach oczekuje wzrostu zainteresowania tą formą związania się z Wojskiem Polskim.
Zachęcam wszystkich do tego, żeby przystępowali do Wojska Polskiego. Mamy już ponad 13 tysięcy zgłoszeń. Liczymy, że będzie ich więcej we wrześniu, w październiku i w listopadzie. Mamy przygotowane 15 tysięcy miejsc w tym roku. Jeżeli będzie taka potrzeba, wygospodarujemy więcej miejsc. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej ludzi było przeszkolonych, żeby umiało posługiwać się bronią, żeby było też dobrze zorganizowanych.
Ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła nowy rodzaj służby wojskowej, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Mogą ją odbyć wszyscy, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku. Dzięki niej można odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej. Po raz 39 przyznano nagrody w konkursie Warszawa w kwiatach. Rzeczniczka Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy Karolina Kwiecień-Łukaszewska powiedziała, że jego celem jest promowanie miejskiego ogrodnictwa.
I takiej idei wspólnego ukwiecania miasta, żebyśmy wspólnie o nie dbali i tworzyli go razem jeszcze piękniejszym. W tym roku mamy 7 głównych kategorii, które były nagradzane nagrodami 1-3 miejsca plus wyróżnienia. W ramach tych właśnie kategorii mamy jednego debiutanta, są to ogródki działkowe. Oprócz tego mamy 3 nagrody specjalne.
Akcję Warszawa w kwiatach zapoczątkował przed wojną prezydent Stefan Starzyński. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 30 sierpnia. Sydney 23 stopnie, częściowe zachmurzenie. Melbourne 13 stopni, silne opady deszczu. Canberra 14 stopni, też silne opady. Brisbane 22 stopnie, też silne opady deszczu. Adelaida 13 stopni, częściowe zachmurzenie. Perth 19 stopni, na ogół słonecznie. Darwin 33 stopnie i słonecznie. Hobart 14 stopni i silne opady deszczu. A w Warszawie 23 stopnie i zachmurzenie. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski zmieniany na 69 centów amerykańskich i 3 zł i 28 groszy. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.